witamy panią Elżbietę Baniewicz, z którą porozmawiamy o Aleksandrze Śląskiej. Elżbieta Baniewicz, krytyk teatralny, historyk teatru, autorka, no tak jak mówiłem, wielu bestsellerów, to znaczy udało ci się stworzyć znakomite portrety wybitnych postaci teatru i filmu. Kazimierz Kutz, Anna Dymna, Janusz Gajos, Erwin Akser, Janusz Głowacki. O kimś zapomniałem?
Nie.
To nie. Ci najważniejsi.
Tak, to wystarczy.
Pani Elżbieta nie tylko potrafi, nie tylko dysponuje wielką wiedzą, ale potrafi ją przekazać w taki sposób, że tego chętnie się słucha albo tego chętnie się czyta, bo te książki, o którym państwu wspomniałem, stały się szybko bestsellerami. Elżbieto, dzisiaj porozmawiamy o Aleksandrze Śląskiej, wielkiej aktorce, która za chwilę, bo 4 listopada obchodziłaby 97 urodziny.
Tak.
No, już od wielu lat nie żyje i ciągle krąży jakaś taka legenda o tej postaci.
No rzeczywiście, Aleksandra Śląska była taką aktorką zapadającą w pamięć. Była bardzo chyba silną osobowością. No już nie mówię o tym, że była gwiazdą Teatru Ateneum od 60. właściwie takie od 56. roku z 3-letnią przerwą do śmierci w 89. roku, więc tam grała, była taką, no jak mówił Zygmunt Hibner, hakiem na publiczność, prawda? Chodziło się na Śląską.
Tak, no była dyrektorową, nigdy tego nie ukrywała, ale właściwie no trudno powiedzieć, żeby z tego specjalnie korzystała. To znaczy miała na pewno wpływ na
pewno, ale jakby wszystko, co robiła, to robiła profesjonalnie i dobrze, więc to nie było ponad jej możliwości.
Znamy takie przykłady, których właśnie nie będziemy wymieniać. Że
ale to wszystko było w ramach jej talentu i po prostu możliwości i tak dalej.
Także pani Aleksandra urodziła się w 4 listopada 25 roku w Katowicach. To te Katowice i ten Śląsk będą bardzo ważne dla jej późniejszej, dla jej nazwiska, bo tak naprawdę urodziła się jako Aleksandra Wąsik.
Tak.
I potem zmieniła sobie nazwisko, stwierdziła pewnie, albo ktoś jej
nie,
to powiedział.
Nie, Wiesław Gorecki. Aha. Taki był pedagog w Krakowie i zapytał ją, a skąd ty jesteś, bo to Aleksandra Wąsik, no to tak na afisz wtedy to wydawało się nie całkiem stosowne, powiedzmy. A ona powiedziała, że ze Śląska. O, to będziesz Śląska. Mhm. I tak to zostało, tak.
Bo poza tym jeszcze, wiesz, jej ojciec Edward Wąsik był wicedyrektorem Okręgu Polskich Kolei Państwowych, no i wybitnym działaczem narodowym, ale tak sobie pomyślałem, że ten związek z Polskimi Kolejami Państwowymi Teatru Ateneum jest ogromny, prawda? No bo tak, to jest budynek kolejowy.
Tak, to prawda,
się wróciła
do korzeni. Tak, ale ona rzeczywiście, kiedy wybuchła wojna, ona miała 14 lat. To jest i właściwie całą taką młodość, jak mi mówiła, bo ja próbowałam pisać, właściwie napisałam jej biografię także, ale ona się nie ukazała, bo to było w latach 70., tak zwane trudne ścieżki druku. To w Wajfie była złożona ta praca i ten. I potem jak Andrzej Hausbrand mnie cisnął, żeby mu pokazać, bo może to warto wydać, wrócił. Ja mu pożyczyłam, a potem on 2 miesiące potem umarł i to już jest nie do odnalezienia.
Ojej, bo miałam
taką kopię na zielonej bibułce takiej, bo się wtedy pisało na maszynie z kopiami.
Aż się chciało powiedzieć, że mogłabyś to teraz spokojnie wydać.
No właśnie, ale to już by po prostu już to przepadło. W każdym razie ja rozmawiałam z panią Aleksandrą i ona mówiła, że ona wojnę spędziła jako służąca u baronowej jakiejś w Wiedniu. Akser mówił na przykład, do którego trafiła zresztą, do jego teatru trafiła w 49 roku i była do 61 z taką 3-letnią przerwą wtedy, kiedy on był dyrektorem narodowego. To Axel mówił, że ona także była w jakiejś szkole baletowej. Mhm. W każdym razie na pewno bardzo dobrze znała niemiecki. Także i jakby, no to trzeba powiedzieć, że wojna jakoś zaważyła na jej losach. No jak na każdych losach tych osób z tego pokolenia, prawda? Mhm. Ale tak jak dzisiaj jakieś takie tematy wiodące to są właśnie równości, władzy, polityki, prawda, i tak dalej. Tak, wtedy po wojnie, ona trafiła po wojnie do Krakowa od razu w 1945 roku. Grała zresztą Idalię w Fantazym u boku Osterwy, u boku Juliusza Osterwy, więc powiedziałabym, że start miała fantastyczny, prawda?
Tak.
Była taką jasną, rudawą blondynką o takiej przezroczystej cerze, prawda? Taką, miała taką nordycką urodę i jakiś
taki
chód.
Co potem wykorzystano
tak.
w filmie, tak.
Właśnie,
właśnie. Filmach, tak.
No tak, ale to po prostu i jakby, no wtedy nie było chyba ważniejszego tematu niż wojna, prawda? Mm. Ten repertuar powojenny to było rozliczenie się z tym koszmarem. Koszmarem okupacji, wojny, Holokaustem, no wszystkim razem. Także to po prostu ludzie nie mieli, no po prostu nie można było tego ominąć, prawda?
Tak.
I ona oczywiście u Axera grała w Niemcach, Ruth, tę córkę.
Ale to tak jak mówiłeś, że była jeszcze w Teatrze Starym, prawda, i Teatrze
tak,
Słowackiego.
Tak, tak,
była Marią Magdaleną w Judaszu z Kariotu Rostworowskiego, Marianną w Kaprysach Marianny, czyli
tak.
to
Także, ale to Kraków, jak zresztą wielu z jej pokolenia, jak Gustaw Holubek poszedł do Katowic, czy Tadeusz Łomnicki wrócił do Warszawy. W każdym razie ona w 1949 roku zjawiła się w Teatrze Axera i on rozpoczynał ten sezon Niemcami, prawda? I ona tam grała Ruth, czyli córkę profesora Sonnenbrucha,
tak.
która pomaga temu Żydowi Petersowi, jakby go ukrywa, wywozi go z tego domu. No za co potem jest aresztowana i tam ma komplikacje i tak dalej. No ale w każdym razie można powiedzieć, że grała Niemkę, prawda? I
tak.
Potem te Niemki grała jeszcze wielokrotnie i jakby, no, jakby myślę, że taką kulminacją tej jej, bo grała w ostatnim etapie Wandy Jakubowskiej, to jest taki film o właśnie o obozach koncentracyjnych i grała SS-mankę i bardzo dobrze ją grała, bo taka była wyniosła, chłodna, ale jednocześnie i delikatna i bezwzględna, prawda? I piękna i okrutna. Także to ją jakoś ustawiło. Oczywiście jak każdy aktor gra różne role, prawda? W podobnym czasie grała też na przykład Konstancję Gładkowską, narzeczoną Chopina, prawda? To nic nie sta. Ale w każdym razie, a potem grała jeszcze w SS-mankę Lizę w niedokończonym filmie Andrzeja Munka w Pasażerce, prawda? I to jest tak, ta historia jest taka, że była więźniarka obozu, która przeżyła, spotyka na statku swoją oprawczynię, po prostu nie wiadomo, czy ona jest, czy nie jest, czy to jest rzeczywista ta oprawczyni, czy nie. No w każdym razie znowu Śląska grała Niemkę i można powiedzieć, że robiła to bardzo dobrze. Taka była właśnie chłodna blondynka o takiej skandynawskiej urodzie, prawda, bardzo dobrze się nadawała do tego. Myślę, że kulminacją takiego postrzegania jej jako takiej osoby no, chłodnej i bezwzględnej była historia w pierwszym Dniu Wolności wyreżyserowanym przez Axera. Ona grała tam Ingę. Inga jest córką doktora, które w miasteczku, które zajęli ludzie, którzy właśnie skończyli wojnę. I ona po prostu ma taką scenę z gramofonem i strasznie protestuje. Axel napisał to zresztą, że nigdy nie uważali Ingi za postać negatywną, bo jej krzyk, jej protest przeciw wejściu tych wojsk zwycięskich był protestem przeciw krzywdzie, jakiej doznała w ogóle. Natomiast publiczność chciała w niej widzieć hitlerówkę, taką właśnie silną, mocną osobę. I wbrew, że tak powiem, zamierzeniom realizatorów, tak to było, prawda? Publiczność tak odczytywała jej rolę. Mówiono, że była to wybitna rola, podobnie jak rola Łomnickiego. Niemniej właśnie jakby jej siła aktorska, jej osobowość przesunęła akcenty sztuki, prawda? Że stała się bohaterką taką negatywną. Chociaż ani Kruczkowski tego nie napisał, ani realizatorom nie przyszło to do głowy, prawda? Natomiast sposób wykonania zaważył o interpretacji tej sztuki, zwłaszcza tej sceny z gramofonem, gdzie ona bardzo w taki ekspresyjny i silny sposób protestowała, krzyczała i tak dalej. Także chciano w niej widzieć hitlerówkę. Myślę, że to było jakimś obciążeniem dla niej, takim, no powiedziałabym, no wizerunkowym, tak?
No tak, bo trudno powiedzieć, po takich dobrych i ciekawych początkach, potem mam wrażenie, że ten film się o nią specjalnie nie upominał, prawda? Była aktorką, rzeczywiście trafiła do Teatru Atena. Powiem oczywiście o Królowej Bonie później,
tak,
ale to było właściwie, później jeszcze była Bona i praktycznie nic więcej. Natomiast to była jeszcze taka ciekawa sytuacja, bo mówiłaś o Axerze. I ja mam takie dziwne wrażenie, że panie zamieniły się miejscami, ponieważ w którymś momencie, jak przyjechała do Warszawy pani...
Eichlerówna.
Eichlerówna, ale nie, mówiłem Antonina Gordon-Górecka. Tak, to pisało się, tak, że wielka gwiazda Teatru Ateneum.
Tak.
I ona została wypożyczona przez Axera do Teatru Współczesnego, tak, a pani Aleksandra Śląska została wypożyczona przez Warmińskiego do Teatru Ateneum. I panie zobaczyły, że razem nie mogą w tym teatrze występować.
I jakby zostały. Gordon-Górecka została u Axera, a Śląska już od 1961 roku była tylko w zespole. Była zresztą żoną Janusza Warmińskiego.
Tak.
Ale rzeczywiście, więc myślę, że po prostu taka, te role Niemek, prawda? Znaczy usprawiedliwione repertuarem czasami, wszystkim, całą atmosferą, prawda? Znaczy ja wiem, że na przykład ludzie po wojnie nie mogli słuchać języka niemieckiego, prawda? Nie chcieli, wyłączali radio, jeżeli słyszeli niemczyznę, prawda? To tak głęboko był to kojarzyło się z takim urazem psychicznym, prawda? Bo właściwie, no jednak trzeba powiedzieć, że w wojnie właściwie każda rodzina straciła kogoś, prawda?
Tak,
chyba nie ma polskiej rodziny, która by ocalała w całości i żydowskiej, prawda? Także tutaj nie ma czegoś takiego i to było straszne takie przeżycie pokoleniowe. No nie tylko, no bo ileś pokoleń w tym brało udział. Ona brała w tym udział jako młoda osoba, prawda? Może nie zetknęła się z okrucieństwem wojny w tym Wiedniu, gdzie była, ale po prostu konsekwencje tego koszmaru były długoletnie, prawda?
Także... No i rzeczywiście w tym teatrze, ten teatr Ateneum jakoś zdominował ją jako aktor. Znaczy był takim miejscem, gdzie można ją było zobaczyć, któremu się właściwie poświęciła prawie bez reszty, ponieważ, no ale to też co sztuka, to jej wielka kreacja, niezapomniana Blanche w Głośnej
Sensacji. No właśnie,
sensacji.
Ona potem chyba chciała grać coś innego i wybierała, czy wybierano ją do ról psychologicznych. psychopatek, bo jednak Blanche jest trochę zachwiana, prawda? Mm. Jest taką zachwianą osobowością. W końcu ją wyprowadzają do szpitalu,
do szpitala psychiatrycznego,
prawda? No, ale też matkę Joannę grała. To też nie jest taka prosta postać, prawda? Dosyć też pokrzywiona psychika. No, potem grała w Maracie u Konrada Swinarskiego Kordei.
Tak.
Ja pamiętam ją. Ona grała kataleptyczkę, prawda? Chorą na katalepsję. Taka poruszała się jakby sennie. Ja pamiętam to przedstawienie. Po prostu było to wstrząsające zupełnie. Jakby zobaczenie szpitala psychiatrycznego na scenie, prawda? Bo Swinarski jednak bardzo dokładnie rozpisywał te choroby i zachowania aktorów, prawda? Każdy miał inną chorobę i inaczej ją musiał zagrać, znaczy zademonstrować widzom, prawda?
Tam były takie duety aktorskie, prawda? Bo tutaj w tym był Jan Świderski i w kilku przedstawieniach ona...
Ależ oczywiście, no to była taka, to był jej partner sceniczny, prawda? Wielu rolach. Na przykład w Don Carlosie ona grała Elżbietę de Valois, a on grał króla Filipa, prawda? Mm-hmm. Także, no, oczywiście i Hedde de Gabler na przykład grała. To też raczej też taka osobowość narcystyczna, prawda? Ta Hedda Gabler. Też to nie jest grzeczna dziewczynka tylko, prawda?
Także, Alicja w Tańcu Śmierci,
no właśnie, też kolejna rola, prawda? Czy matka Witkacego.
O, to właśnie.
Także to ona... Ale mówiłeś jeszcze o filmie. Ja chciałam wrócić do... Mhm. Ona grała w takim filmie Czarna Suknia z Idą Kamińską. To był film...
Majewskiego.
Janusza Majewskiego, tak. I po prostu grała...
Joannę Orłowską,
czyli synową matki. Ida Kamińska grała matkę i ta jej synowa nie chce powiedzieć, że jej syn zginął, że go już nigdy nie będzie, a matka ciągle wierzy, oszukuje siebie,
że on wróci.
Ona nasłuchuje, czy były listy, czy nie było listów, czy ktoś dzwonił, czy nie dzwonił, czy ktoś przyszedł. W każdym razie to jest taki statyczny film, ale bardzo chyba głęboki. Ona po prostu, ta Joanna synowa, no stosuje różne, ona wie, że ten syn nie żyje, prawda, że jej mąż nie żyje. Natomiast nie ma odwagi powiedzieć tego matce i oszukuje ją trochę, jakby wymijające jakieś odpowiedzi daje. No, w każdym razie nie mówi tej prawdy wprost, prawda? Nie chce. Cały film na tym polega, że po prostu nie chce przyznać się do swojej wiedzy przed matką, która ma złudzenia, prawda, do końca i tak dalej. Także i tutaj mówiłeś o Bonie. No właśnie to Janusz Majewski powierzył, a potem jeszcze trzeba powiedzieć, że po tych psychopatkach myślę, że grała takie damy, prawda? U Czechowa grała wszystko, co można.
No tak,
chyba.
Właśnie, bo to
Raniewską
był taki...
w Wiśniowym Sadzie, Arkadinę w Mewie, i tę
Helenę
w Wujaszku Wani. To robił Dejmek po tym, jak był wyrzucony z teatru, prawda?
Narodowego, tak.
I Astrowem był Holubek, prawda? Także tutaj no ona miała bardzo wiele różnych takich ról, właśnie takich dam, prawda? Takich arystokratek, ziemianek, no w każdym razie dam z dobrego towarzystwa, prawda? Ale tutaj po prostu, ale potem grała królowę. I ja nie wiem, czy to już nie pamiętam, czy to się zaczęło od królowej Bony, a może wcześniej.
To się zaczęło od głosu Elżbiety Królowej Anglii.
Tak, która dublowała w dubbingu
Glendę Jackson.
Tak, to po prostu...
No i stała się rzeczywiście królową dubbingu, bo właściwie to chyba największa rola oprócz ja Klaudiusza i jeszcze kilka osób, prawda?
To prawda.
Zmarły niedawno też jej kolega z teatru, Zdzisław Tobiasz też był właściwie jednym.
No tak, także oni, tak, rzeczywiście ona dużo z Zofią Aleksandrowicz pracowała, jakby szefową dubbingu swego czasu.
Majewski zresztą mówił, że jak myślał o królowej Bonie, to ten pomysł z nią od razu się właśnie skojarzył po głosie Elżbiety Królowej Anglii.
Tak, ale trzeba powiedzieć, że to nie była taka prosta rola, bo ona grała królową Bonę od 16 roku życia do 50 którego.
coś. Miała 50 lat już.
No właśnie, prawda? Także grała no ileś epok w życiu kobiety, prawda? Mhm. Znaczy młodą i potem dojrzałą, a potem już starą, więc to też była rola wymagająca, prawda? Różnych, mhm. różnych rzeczy, różnych środków i tak dalej. No, także po prostu rzeczywiście była to aktorka wybitna.
Ale prawda? Nie miałeś wrażenia, że ona już jest trochę przesiąknięta teatrem, że właśnie tą królową Bonę trochę zagrała jak teatr telewizji, trochę tak mi się wydaje, że...
Ona miała pewne środki, takie zawieszenia głosu, które być... Niektórzy uważali to za manierę. Może to właśnie taka teatralność stąd się brała. No, powiedziałabym, że to... No nie wiem, tak to było. Ja niezręcznie mi to komentować specjalnie i tak dalej, ale w każdym razie była bardzo charakterystyczna, prawda? W sposobie mówienia zwłaszcza. Zwłaszcza w sposobie mówienia, zwłaszcza takim w dialogach z partnerami. Zawsze kończyła taką frazą szczególną swoje kwestie, prawda? Żeby były jakoś podkreślone, zapamiętane i tak dalej. Znaczy, niektórzy mówili, że to jest już maniera, ale no nie wiem, ale była też, jak mówię, aktorką, która przyciągała publiczność i którą publiczność lubiła. Chodziło się na Śląską, prawda?
Tak.
Do Ateneum chodziło się na Świderskiego i na Śląską.
Potem się chodziło na Śląską i Kamasa tak, i jeszcze tak.
Tak, tak, tak.
Potem
tak,
też
tak.
i na Ewę Wiśniewską, w którym, ale zawsze ta Śląska...
Ale, tak, ale Śląska była jakby niepokonana. To była królowa tego teatru, niewątpliwie. Także po prostu tutaj jej odejście było szokiem, no zwłaszcza dla męża, prawda, dla Janusza Warmińskiego. On no chyba się załamał po tej śmierci.
A to powiedz jeszcze trochę o swoich rozmowach z panią Aleksandrą. Ona chyba miała poczucie wartości, ale tak właśnie, czy ona, jak to wspominasz?
Ona zaprosiła mnie do domu, do siebie. Ona mieszkała nad kinem Palladium w środku, no tuż przy Marszałkowskiej. Więc po prostu pokazywała na przykład albumy ze zdjęciami swoje. Także bardzo piękna osoba, zwłaszcza z młodości, w jakichś cudnych sukniach, strojach, w strojach do jazdy konnej. Także w tym Wiedniu, no nie wiem, po prostu była jakoś, po prostu przeszła przez tę wojnę ochroniona. Być może rodzina ją wysłała właśnie do Wiednia, żeby nie widziała tego koszmaru i tak dalej. Także nie, to była bardzo, bardzo miła pani. Bardzo miłe były te rozmowy. Natomiast ona miała poczucie takiej, po pierwsze miała poczucie swojej wartości, bo dlaczego miałaby nie mieć,
tak,
prawda?
Tak,
no to
tak.
oczywiste.
Przesadna skromność byłaby po
tak,
prostu jakąś grą chyba.
No ja jasne. Oczywiście, że tak. Ona wiedziała, co zrobiła i jak to robiła. No, po prostu tak, że to było... Ja chciałam głównie z nią rozmawiać właśnie o życiu, ale ona uważała, że to chyba jest taka też cecha pokoleniowa, że dzisiaj każdy na Instagramie czy gdzieś wystawia swoje intymne zdjęcia. Narzeczony, nienarzeczony, córka, ciąża, wszystko wiadomo. Natomiast jest to pokolenie śląskie i było raczej dyskretne. Ona nie chciała mówić o swoich jakichś prywatnych rzeczach. No nie wiem, ja wtedy miałam właśnie... urodziłam syna, więc byłam taka przejęta tym macierzyństwem. Ona też opowiadała, że właśnie urodziła syna. On był taki maleńki, jakoś się urodził przedwcześnie i jakieś miała straszne problemy i po prostu nawet rząd jej pomagał w jakimś samolocie, żeby mogła przewieźć tego syna do kliniki, do Warszawy i tak dalej. No o takich rzeczach tak, na przykład, ale prosiła, żeby tego do książki nie
jasne,
wkładać.
Ale...
Także ona nie była chyba taką osobą. Jak mówię, ja to łączę ze sprawą pokolenia, bo na przykład różnych rzeczy od pewnych ludzi się nie można dowiedzieć, prawda? Oni tego nie chcą. Oni po prostu uważają, że prywatność to jest jedno, a sztuka to jest drugie.
Trochę tak jak z Ireną Kwiatkowską, trudno byłoby na przykład porozmawiać o Powstaniu Warszawskim, w którym powiedziała, że to jest taka czarna karta i ona nie chce do tych wspomnień wracać, nie będzie robiła z siebie bohaterki, chociaż okazało się, że bardzo dużo pomagała, że bardzo się jakoś potrafiła.
Tak, była to postawa takiej powściągliwości, powiedziałabym, takiej skromności zapisanej, prawda, że się nie wychodzi ze wszystkim na afisz, nie pokazuje się wszystkiego. Ja uważam, że to jest postawa jakoś słuszna, bo chyba mamy nadmiar tych ciekawostek autobiograficznych i zwierzeń, po prostu, przepraszam, jakiś to ociera się o ekshibicjonizm, także nie. Nie, no rozmawiałyśmy oczywiście o rolach. Ona, myślę, że w tych rozmowach kładła nacisk, właśnie to były już rozmowy w 80 roku, prawda? 79, 80, to wtedy to było, więc po prostu kładła nacisk na te swoje role właśnie tych psychopatek, które mówiła, że to jest jakiś jej własny wkład, jej wybór, że po prostu o tych sprawach trzeba mówić, o takich zaburzeniach osobowości warto pokazywać na scenie, bo to ludziom pomaga zrozumieć, prawda, człowieka, jego charakter, może nie duszę, ale także duszę, prawda? Także jakby skupiała się na drążeniu osobowości ciekawych. Także tak bym to powiedziała. To ją interesowało. No na przykład także podejmowała się reżyserii, nawet tłumaczeń pod pseudonimem.
O tłumaczeniach nie wiedziałem nawet.
Tak. Ona tłumaczyła różne niemieckie sztuki pod pseudonimem. Natomiast ona zrobiła taką sztukę pani von Stein z panem von Goethe. Po prostu Petera Haxa. To był nerdowski pisarz, który sięgnął do biografii Goethego i wydobył panią Stein. Był to ognisty romans Goethego. Ona już miała 7 dzieci. Była żoną jakiegoś bardzo ważnego urzędnika w Weimarze. Natomiast ta miłość była płomienna, ale Goethe stchórzył i pojechał do Włoch.
To jest ciekawe, bo ja tę sztukę pod tytułem właśnie Rozmowa w domu państwa Stein o nieobecnym panu von Goethe widziałem w wspaniałym wykonaniu Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej, która też później trafiła do Teatru Ateneum na krótki czas.
Tak. Także, ale to Aleksandra Śląska ją wydobyła, przetłumaczyła i wyreżyserowała. I ona reżyserowała w teatrze jakieś swoje dyplomy, na przykład Madame de Sade, Mishimy, sztukę Mishimy. Także po prostu ze studentami robiła to na dole na tej małej scenie. Także próbowała. No oczywiście uczyła właściwie od 50 lat. Była asystentką Władysława Krasnowieckiego i potem właściwie do śmierci była wykładowcą Państwowej Szkoły Teatralnej, prawda, Namiodowej. Także ona miała całe zastępy swoich uczniów, uczennych.
Jakimś szacunkiem.
I ona z nimi reżyserowała różne przedstawienia, które potem wchodziły do repertuaru Ateneum.
A miała swoje jakieś takie ulubione studentki, czy nie? No bo wiem, że na pewno ściągnęła do tego teatru Krystynę Jandę, ale nie wiem, czy one się...
Chyba się nie polubiły, bo Janda też była bardzo, bardzo taką silną osobowością. I po prostu, no ja pamiętam Mewę, prawda? Tak. Gdzie Janda grała Zarieczną, a Śląska grała Arkadinę, prawda? Tak. Także tutaj one się ścierały nie tylko na scenie, ale też się ścierały chyba w życiu. Myślę, że to dosyć takie, ja wiem, no może naturalne, jak ktoś jest o 2 pokolenia starszy, prawda? I przychodzi młoda, bardzo taka rzutka aktorka, która też chce zagarnąć wszystko, prawda? Także to nie jest takie proste.
A ja kiedyś pamiętam, opowiadała mi Grażyna Barszczewska, tylko nie pamiętam, jaka tam była, jaka to była sztuka, że ona grała matkę i dwie aktorki, chyba ona i Joanna Jędryka grały dwie, i jej córki. Ja nie wiem, czy to nie był jakiś Fredro. I scenograf wymyślił, żeby matka w takiej jakiejś szarej brała, była tej sukience, a one dwie w takich jaskrawych. Ona mówi, nie. Wszystkie będziemy w tych jaskrawych i wtedy, że jakby usiądziemy z tyłu, to widz nie będzie wiedział, która jest matką, a które są córkami.
Bardzo możliwe. Bardzo możliwe i prawdopodobne. No, tego nie słyszałam. Natomiast rzeczywiście ja pamiętam, przychodziłam na próby, byłam wtedy w szkole teatralnej, przychodziłam na próby Don Carlosa, który reżyserował Maciej Prus. I pamiętam, że on układał ruch sceniczny w takie ósemki. Kazał aktorom chodzić wzdłuż takich, no, nienarysowanych linii, ale takich ósemek, że to się dobrze ogląda i tak dalej. I pamiętam, że pani Aleksandra bardzo pracowicie wykonywała te figury wszystkie, bo zależało jej na tym, żeby była dobrze widoczna, prawda? Oczywiście zależało jej na kostiumie, miała taki biały, piękny kostium jako królowa. Także po prostu wiem, że te wszystkie choreograficzne zabiegi wykonywała chyba lepiej, bo tam była Monika Dzienisiewicz i właśnie Jędryka, Joanna Jędryka. One były damami dworu. To powiedziałabym, że one chodziły no, trochę jak współczesne dziewczyny w grubych butach po tej scenie, prawda? Jakby w martensach szły. Tak. A Śląska biegała jak ptasz. No, no w każdym razie bardzo dbała o tym, żeby lekko się poruszać, żeby mimo że grała macochę tego Don Carlosa, którego grał Andrzej Seweryn, to żeby wyglądać jak najmłodziej, prawda? I że ruszać się też jak najmłodziej. To znaczy, no, młoda dziewczyna biega, prawda? Skacze, podskakuje, no w każdym razie nie chodzi ciężko. To o wiele ciężej i nosiły te kostiumy takie bogate, bo to takie właśnie były duże z krynolinami te suknie. To pamiętam, że te dwie młodsze o wiele aktorki to chodziły takie trochę jak dragony na tej scenie w porównaniu ze Śląską, więc ona bardzo, bardzo tak dbała o ten wyraz plastyczny. No zresztą była ładna i zgrabna, prawda? Także podkreślała to swoją urodę i tak. Figurę i tak dalej.
Tak, taką oryginalność. Ona miała takiego chyba, nie wiem, czy ona miała takiego lekkiego zeza, ale wiem, że ktoś kiedyś mówił, że właśnie już powiedzieli jej, jak ma patrzeć, żeby ten zez nie był taki, prawda, widoczny.
Tego nie wiem, ale wiem, że po prostu bardzo dbała także właśnie o swój wygląd sceniczny. No co, czemu się nie trzeba dziwić? Każda aktorka dba, prawda? Tak. Zwłaszcza jeżeli gra królową, prawda? No nie może wychodzić potargana jakaś... No dzisiaj to wszystko można, prawda? Na scenie. Natomiast jej zależało na tym, żeby wyglądać no jak królowa.
No, po prostu. I miała właśnie aktorstwo traktowała z niezwykłym szacunkiem i powagą. I starała się, by jej role zawsze miały taką odpowiednią artystyczną rangę. Myślę, że też, no
myślę,
też
że
o to
tak.
dbała.
No, miała ku temu i talent, i zdolności, i możliwości po prostu jako żona dyrektora. Myślę, że miała jakiś wpływ na repertuar, prawda? Także to...
No tak, nie... i chyba nigdy nie była taka sytuacja, że człowiek tak się czuł trochę zażenowany, prawda? Że na przykład, że tę rolę, ojejku, no niekoniecznie ona, albo tak, ojej, no, tak. o 15 lat za późno.
No
trochę,
właśnie,
że to
nie,
tam,
nie,
prawda, że
takich
to się...
chyba nie było, nie. Nie, chociaż jak mówię, no miała wpływ na repertuar.
Ujęła na przykład wszystkich w spektaklu Hemar, kiedy śpiewała, prawda, tak, bardzo takim pięknym, tak, delikatnym
tak.
głosem.
No tak, właśnie, bo wtedy była już Solidarność, jak ja z nią rozmawiałam, to już właśnie były te strajki i ta Solidarność i pamiętam, ona była dosyć przejęta tym, że grała jakieś... jakiś był taki spektakl chyba na taki na stadionie czy coś, ona grała jedną z powstańczyń z powstania warszawskiego w płaszczu, w takim berecie, właśnie też śpiewała różne piosenki, także, także no nie, była to aktorka wszechstronna, ona dużo umiała, prawda, dużo, to nie była malowana aktorka, prawda, tylko z urody, także ona potrafiła zagrać różne rzeczy, no jak mówię, od 16-letniej dziewczynki królowej do, no do poważnej matrony, która właściwie wyjeżdża, żeby umrzeć, prawda? Tak. Z Polski. Także no tutaj była na pewno bardzo wybitną osobą. Myślę, że takie były trzy kobiety, aktorki tego pokolenia. Zofia Mrozowska, Halina Mikołajska i Aleksandra Śląska. To były trzy takie czołowe aktorki tego pokolenia, były blisko siebie urodzone, znaczy w latach 20., prawda?
Tak.
Dzisiaj już by miały po 90 lat parę. Mhm. No niemniej po prostu wtedy, w drugiej połowie XX wieku, to one nadawały ton teatrowi polskiemu, niewątpliwie, prawda?
No i pani Aleksandra Śląska, mówiłaś o tej takiej... Mówiłaś o tej takiej wszechstronności i tutaj sobie przypomniałem, że pani Aleksandra Śląska wystąpiła w dwóch wieczorach kabaretu starszych panów.
A tak.
Więc żona kustosza.
Ale prawda? Nie pamiętam tego. Nie pamiętam tego, gdzie jakby... gdzie to...
Ona chyba śpiewała też jakieś, no na pewno tam zaśpiewała.
Ja pamiętam tylko taką historię, że kiedyś mnie zaproszono do Katowic na taką sesję poświęconą właśnie Śląskiej i Kobieli, bo oboje się urodzili na ulicy Poniatowskiego w Katowicach. I właśnie i przyjechał Janusz Majewski i wtedy pokazywano tę czarną suknię ze Śląską i z Idą Kamińską. I ten, także po prostu to pamiętam, że właśnie z tej samej ulicy, no też byli z tego samego pokolenia, prawda?
Tak.
No to no tak, jak mówię, ta wojna była takim, no taką cezurą w życiu tego pokolenia, no niewątpliwie, no po prostu nie da się tego ukryć i ten repertuar, który był nienarzucony, był nad czymś bardzo naturalnym. To rozliczenie z tym koszmarem musiało nadejść, prawda? Musiało dopiero przecież, przepraszam, że to powiem, ale dopiero Pancerni, prawda? Ten Czterej Pancerni i Pies w latach 60. w drugiej połowie trochę przełamał ten schemat tragiczny, prawda? Bo to była taka bajka, prawda? Dla młodzieży właściwie.
Tak.
To była taka bajka bohaterska, piękna, wszyscy za jednego, jeden za wszystkich i tak dalej. No to uczyło jakichś paru dobrych rzeczy też, prawda? Oczywiście fałszowało historię,
strasznie,
bo tak nie
ale
było.
Tak,
ale też uczyło jakieś, no nie bez powodu powstawały jakieś zastępy pancernych na każdym podwórku.
Albo
i za każdym
zobacz, cię... jako ten, z jednej strony Gustlik, czyli jakoś tak pokazywaliśmy, że Polska to także Ślązacy.
Tak.
Z drugiej strony tak. Grigori, czyli tak. Gruzin, czyli tak. Sąsiedzi, prawda? Tak. Do których też mamy tak, stosunek tak. Bardzo taki pozytywny.
Tak, tak. Także jak mówię, to było w tym wiele elementów tak zwanych wychowawczych i sensownych, no po prostu. No, jakaś solidarność, prawda? Stosunek do psa, do zwierząt. Bardzo ładny. To każde dziecko chciało mieć takiego
szarika,
psa, prawda?
Tak,
szarika. Chciało. Podobno gdzieś ten szarik stoi w muzeum i jest tak wygłaskany, że już łysy jest po prostu.
W tym sensie trzech szarików
tak,
grało.
Trzech
tego.
Szarików, ale jakieś są wygłaskane do skóry. Po prostu sierści nie mają z tej miłości im okazywanej. No ale to dopiero wtedy, prawda, można było powiedzieć, jakby 20 parę lat od wojny, można było na nią spojrzeć inaczej.
Trochę inaczej, ale... No tak. A była jakoś, a jeszcze chciałem wrócić na koniec na temat tych waszych rozmów. A mówiła o jakiejś roli, o której marzyła i jakoś jej tak, wiesz, uciekła?
Nie. Ja ją o to nie pytałam, bo uważam, że po prostu nie pytałam o to. Ona, znaczy, głównie mówiła o tym, że aktor w każdej roli właściwie powinien zaczynać swoją pracę od początku i powinien w każdej roli znajdywać nowe elementy osobowości ludzkiej. Mm. O takie. Że to ją najbardziej interesowało. Znaczy, że to ją interesowało, że każda rola jest jakimś wyzwaniem, prawda? Jest, po to się opowiada historię, żeby pokazać skomplikowanie człowieka. Prawda? Za każdym razem ono z czego innego wynika, jest określone jakimiś warunkami, prawda? Społecznymi, politycznymi, wewnętrznymi, prawda? Chorobą na przykład, prawda? Także, ale, tak. Ale to ją interesowało chyba najbardziej, tak mówiła, takie wyniosłam, tak to pamiętam, że każda jej rola daje możliwość pokazania nowych możliwości aktorskich. Mhm. Że to jest dla niej taki sprawdzian, że ona lubi grać różne rzeczy, które pokazują jakby różne segmenty osobowości czy elementy życia człowieka, po prostu tak, żeby po prostu właśnie to było ciekawe, że nie lubiła powtarzać jakichś rzeczy.
Niezwykła aktorka, niezwykłe wspomnienie. Pani Elżbieta Baniewicz wspominała Aleksandrę Śląską. Bardzo dziękuję ci,
Elżbieto,
za to spotkanie. Dziękuję.